Naszym gościem jest pani Anna Pietraszek, polska reżyser, dokumentalista, operator, dziennikarz, specjalizujący się w tematyce wojskowej, bezpieczeństwa narodowego, religijnej, społecznej, historycznej. Witam serdecznie, pani redaktor. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pani redaktor, no ta tematyka, powiedziałbym, taka bardzo adekwatna do tematu, o którym chciałbym z panią redaktor mówić, bo są w Polsce ludzie, którzy mają usta pełne pokoju, ale dążą do wojny. Mianowicie są to, jak sądzę, osoby, które szykują się na różnego rodzaju konfrontacje, które próbują prowokować rządzących, którzy próbują prowokować naród, jak choćby sygnatariusze listu, w którym mówią o tym, żeby 13 grudnia nie oddać wolności, nie oddać kultury, edukacji, praw kobiet, praw pracowniczych, samorządów, organizacji pozarządowych, mediów, gospodarki, nawołują do obywatelskiego nieposłuszeństwa i zachęcają wojsko i policję i różne inne organizacje i służby mundurowe do tego, żeby wypowiedziały, tak to odczytuję z tego listu, po prostu posłuszeństwo.
I to jest właśnie ten najgroźniejszy element nawoływań i po prostu prowokacja. Najgroźniejszy, dlatego że nawołuje do puczu. Do puczu, czy rozumianego klasycznie, przepraszam, zbrojnego wystąpienia, ale nie można też założyć, że nie będzie to miało. Oj, przepraszam bardzo, nie sądziłam, że aż tak zaziemiona jestem dzisiaj. Już wypiłam syrop. Że to będzie miało aż takie szerokie kręgi, taki mocny odbiór. Ja mogę powiedzieć, że z własnego doświadczenia mam w sobie duży niepokój, że ten odbiór i posłuch dla tego typu haseł może się pojawić.
Bo to są ludzie, którzy podpisują się pod tym listem. Schetyna, Petru, Jaśkowiak, Karnowski, Frasyniuk, Lech Wałęsa, Janda, Smolar, Mateusz Kijowski, który jest inicjatorem tego listu. No i także pułkownicy, którzy stan wojenny nazywali, że to były wydarzenia kulturalne, także w kontekście tego, co się dzisiaj dzieje. No, pytanie jest takie, czy naprawdę, kiedy już nie dało się wygrać wyborów, bo najpierw się wyśmiewano z pana prezydenta Dudy, gdy startował, z Prawa i Sprawiedliwości, gdy startowali, nie udało się wygrać wyborów, próbowano przez zagranicę, trochę przez ulicę, jak pamiętamy także na początku roku, ale później głównie atak szedł przez zagranicę. No a teraz, ponieważ zagranica też ma problemy różnego rodzaju i wygląda na to, że i tutaj nic nie wskurają, no to w takim razie trzeba organizować pucz, no i tak naprawdę chyba doprowadzać do czegoś, do czego doprowadzał generał Jaruzelski, którego wspominają w tym liście, po prostu do wojny domowej.
No tak, tylko oczywiście my możemy dywagować, nie mamy takich danych, nie jesteśmy oficerami głęboko osadzonymi w agenturach i nie możemy powiedzieć naszym słuchaczom, że jesteśmy w 100% pewni, że będzie tak lub inaczej. Na pewno tego typu akcje polityczne osłabiające właściwie dopiero reanimowaną, odbudowywaną władzę na samym początku, na samym starcie tej władzy, która próbuje zrobić wszystko dla dobra narodowego, w interesie społecznym, kieruje się uczciwymi zasadami prawnymi i organizacyjnymi, to wobec tego ci, którzy nie chcą się podporządkować prawdziwemu prawu, które wreszcie po raz pierwszy ma szansę w Polsce zaistnieć od wojny, zdajmy sobie z tego sprawę, jak długo podlegaliśmy nieuczciwym rządom. Zacznijmy od 45 roku. Nigdy w Polsce nie mieliśmy takiej stabilizacji politycznej, która by dążyła do unormowania wszystkich innych warunków życia społecznego, poczynając od prokuratury, skończywszy na służbie zdrowia, która też się nam wymykała przez ostatnie lata. I teraz, jeżeli chcemy osłabić te działania, to oczywiście im szybciej, tym dla naszych przeciwników lepiej. Trzeba szybko podkręcać atmosferę. Można na czym to opierać? Na naszej słabej pamięci, bo wspomnienia ze stanu wojennego też już miewają ludzie uchodzący za starych, starszych, a wyolbrzymiają. Co to takiego? Przecież nic się nie stało. Tylko 100 osób może zginęło, tak mówiono, i to też nie wiemy dokładnie.
No pamiętajmy też, że ludzie, którzy podpisują się pod tym listem, to są ludzie, którzy nazywali generała Jaruzelskiego, generała Kiszczaka, ludźmi honoru.
Dlatego, że oni wszystko od niego dostali.
Mieli państwowy pogrzeb i zresztą Krzysztof Wyszkowski także w jednym z wywiadów mówił o tym, że w zasadzie Jaruzelski, Kiszczak i cała ta banda próbowali po prostu znaleźć pośród opozycji tych, z którymi się dogadają, tak żeby w sumie tej władzy nie oddać. To po pierwsze. Po drugie, żeby im się nic nie stało, na co wskazują chociażby te dokumenty, które po śmierci Kiszczaka przyniosła wdowa po Czesławie Kiszczaku. Więc
to są tylko drobne dokumenty. Ja powiem dzisiaj to otwarcie. Od 91 roku, gdzie miałam zupełnie przypadkowe, niezaplanowane wejście w archiwum wojskowe, gdzie mogłam dotknąć i poczytać, na wyrywki oczywiście, miałam naprawdę wyjątkowo mało czasu na to, żeby nikt się nie zorientował, że ja w to wchodzę. Dokumenty Komitetu Obrony Kraju. To nie jest tak, że gdzieś tam po stanie wojennym coś tam. Stan wojenny był dobrze zaplanowany. Stan wojenny był planowany z dużym wyprzedzeniem. Służby pracowały latami na to, żeby można było stan wojenny wprowadzić w tym czasie, który będzie strategicznie najbardziej optymalny. To nie tak, że 13 grudzień był ładną datą w kalendarzu albo wróżka Jaruzelskiemu to powiedziała. Całe sztaby ludzi pracowały nad tym od 70-tych lat, obserwując upadek gospodarczy Polski, zadłużenie Polski, które musiało zaowocować dramatyczną sytuacją rynkową. I kiedy to pod kontrolą cały czas obserwowane zaistniało, była alternatywa zaplanowana, latami planowana, wprowadzenia stanu wojennego, siłowego kontrolowania nastrojów społecznych i jednocześnie zrobienia jakby, w dużym skrócie powiem obrazowo, jakby prześwietlenie rentgenem wszystkich warstw społecznych, bo w ruchu Solidarności uzewnętrzniły się wszystkie tęsknoty, pragnienia, marzenia, odradzające się elity, które miały szansę za kilka lat się tymi elitami dopiero stać, ale ludzie z charyzmą, ludzie z jakimś patriotycznym oddaniem, którzy się pogrupowali, stali się wtedy obiektem obserwacji. To nie tylko ci, którzy zostali internowani z rozdzielnika, bo już gdzieś zaistnieli. To nie tylko ci, którzy nie byli internowani. W Warszawie, ja to mówię na podstawie dokumentów, to nie są moje jakieś wyobrażenia z lektur szkolnych czy gazetowych. W dokumentach to wszystko jest. Dokumenty Komitetu Obrony Kraju powiedzą najwięcej o konfiguracji władzy, przygotowaniu właśnie całej strategii i taktyki stanu wojennego, ale nie na jeden dzień. I nie na rok. Stan wojenny zelżał po roku, ale stan wojenny trwał do 90 roku, czyli dalej z rozpędu prowadzono te kontrolowane działania, które były planowane i prowadzone przez rzeczywiście wybitnego stratega, ale nie człowieka, Jaruzelskiego. Ja mówię wybitnego stratega. Był tak wykształcony przez Moskwę, że był po prostu maszyną, która pracowała prowadząc bezbłędnie zaplanowane akcje. Był również wyzuty z uczuć narodowych. Ten człowiek nie miał w sobie uczuć. Ten człowiek był maszyną dowodzenia. I zaplanowana akcja kontrolowania środowisk to był dalszy ciąg stanu wojennego. Te osoby, które nie zostały internowane, nie były aresztowane, którym nie zdemolowano życia, a które znakomicie się wpasowały w gratyfikacje, jakie można było uzyskać właśnie od ludzi Kiszczaka czy Jaruzelskiego, które brały te pieniądze, które wchodziły w tę mamonę, wchodziły w stanowiska i nagle one same, te osoby, z radością uwierzyły, a jak łatwo na próżności ciągnąć ludzi. Uwierzyły, że są elitami, że są przywódcami, że im się wszystko należy. I dzisiaj to oni płaczą. Oni nas namawiają do czego? Do działań przeciwko demokracji, przeciwko wolności w Polsce. Bo oni stracili. To jest wrzawa tych, którzy stracili. Tylko gdzie zaczyna się dramat i powaga sprawy? W tym miejscu, że ktoś, kto nie był w wojsku, tym na początku lat 90., mnie tam rzuciła przygoda. Jest nieprawdą rozpowszechnianą wszędzie, że mnie tam wsadzili znajomi politycy. Odwrotnie, oni korzystali z tego, co ja tam widziałam i czego doświadczałam. Wyszłam z Akademii Obrony z przeświadczeniem, że nas czeka wojna o mentalność w Polsce. Nie myślałam o czołgach, nie myślałam o samolotach. Wojna o mentalność i zwieranie się dwóch mentalności. Jednej bolszewickiej, która zniekształciła odczucia, myślenia, działania wielu ludzi, których po prostu kupiono za mamonę, za stanowiska, za kariery, za umożliwianie wyjazdów. Im się wydawało, że są wolni, że im można wszystko. Bo za nimi stoi kto? Jaruzelski. Przemiły pan, kulturalny, grzeczny. Czy pan Kiszczak? I oni mogli wszystko. Nagle się skończyło. I teraz, jeśli mówię, że możemy się czegoś obawiać, to obawiać się pokutującej w wielu jeszcze miejscach, szczególnie tak wrażliwych jak wojsko, jak bezpieczeństwo państwa w cywilnych służbach, jak policja, czyli postmilicja. Przecież jeszcze niektórzy ważni panowie policjanci mają swoje ugruntowanie w milicji reżimowej. Przecież jeszcze przełożeni morderców księdza Jerzego pracują. Gdzieś spotykamy ich na ważnych stanowiskach w dzisiejszej policji. Tylko szyto, kryto, nie ma dostępu do dokumentów.
A UBcy i SBcy dostają bardzo poważne świadczenia od państwa, którego demokratyczne struktury zwalczali. I dzisiaj, kiedy jest ta ustawa desubekizacyjna, kiedy próbuje się przywrócić elementarną sprawiedliwość, choćby w pieniądzach, żeby ci, którzy byli po stronie systemu komunistycznego, po stronie zbrodniczego reżimu, który został Polsce narzucony i który znalazł tutaj też wśród niektórych podatny grunt, trzeba to też jasno powiedzieć, dzisiaj manifestują ręka w rękę razem z tymi, którzy zaliczali się jeszcze do niedawna, pewnie dalej w swoim mniemaniu zaliczają się do tak zwanej opozycji solidarnościowej, ale także do byłego marszałka Sejmu, bo takim jest przecież Schetyna, były szef MSW, były szef MSZ, to jest Grzegorz Schetyna. Ja myślałem, że on jest nieco inteligentniejszy, pani redaktor, bo to, że Petru plecie głupoty, że część posłów Nowoczesnej plecie głupoty na czele z panią poseł Scheuring-Wielgus, która nie wiem czemu zapraszana jest w ogóle do rozmów publicystycznych, bo się do kabaretu nawet nie nadaje. Więc to jest to pytanie. Wzywanie były wicepremier, były marszałek Sejmu, druga osoba w państwie, wzywa funkcjonariuszy publicznych, sędziów, prokuratorów, policjantów, wojskowych do wypowiedzenia służby, do wypowiedzenia posłuszeństwa demokratycznego, demokratycznie i zgodnie z prawem wybranym władzą Rzeczypospolitej. To jest przestępstwo ścigane z mocy artykułu 18 kodeksu karnego. To jest przestępstwo polegające na podżeganiu, ewentualnie pomocnictwie opisane w paragrafie trzecim. Ci ludzie po prostu rzeczywiście powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej.
Powinni. I właściwie trafia ojciec w samo sedno całej sprawy, bo co najmniej jest to dziwne. Nawoływanie publiczne, nawoływanie do przestępstwa jest karalne. I każdego ta kara dotyczy. Ktokolwiek by to nie był. Dlaczego jeszcze nie mamy tego typu wypowiedzi w mediach? Jakie kodeksy, jakie paragrafy mogą zostać postawione tym ludziom? Może tędy trzeba. Nawoływanie publiczne, nawoływanie do przestępstwa jest karalne. To jest jasne. Ale my z kolei ożywiamy w sobie podświadomie lęk i poczucie rezygnacji. To, w czym nas hodowała Polska Ludowa, że my jesteśmy ci gorsi, słabsi, nie poszliśmy na przekupstwo, no to znaczy, że niestety musimy przegrywać. Pracując wiele lat w telewizji, doświadczałam tego prawie na co dzień, że byli lepsi, którzy dostawali w tej samej redakcji dziesięciokrotne honorarium za dużo gorsze produkcje, mniej czasochłonne i pracochłonne, a ja musiałam się godzić na te dziesięciokrotnie niższe stawki za prawo do pracy. I byłam ta, za którą szło ze stanu wojennego na koniec przesłuchania w Pałacu Mostowskich, kiedy nie podjęłam współpracy, dawano mi fantastyczne oferty, włącznie z własną redakcją w Telewizji Polskiej w 1982 roku. Wtedy mi powiedział pan naczelnik wydziału w Mostowskich w Komendzie Stołecznej: pani nigdy nie zrobi kariery w dziennikarstwie. My panią dopilnujemy. To idzie za mną przez te lata od 1982 roku do dzisiaj. Jeszcze dzisiaj bywa, że spotykam człowieka i mówi: no tak, no tak. Nie chciała pani zobaczyć, jakie daje możliwości inna praca z kim innym, stanąć,
nie dziwię, orientować. Nie dziwię się temu, pani redaktor, o tyle, że proszę zwrócić uwagę, że dopiero żołnierze wyklęci są wydobywani z dołów hańby tych, którzy dokonywali tego morderstwa na polskich patriotach. Ci ludzie oczywiście także później przez nikogo nie osądzani, nie wskazani, pobierali także wysokie pensje, być może ktoś tam jeszcze jakieś świadczenia z tego tytułu, że strzelił w tył głowy żołnierzowi wyklętemu przez system komunistyczny, pobiera jakieś świadczenia od państwa, od Rzeczpospolitej, czyli ode mnie, od pani, od nas wszystkich, którzy płacimy podatki. Więc te lata 80. to jest tylko fragment tego wszystkiego, ale po roku 89. pani redaktor, dopiero 6 lat po tych zdarzeniach zaczyna się tak naprawdę przywracać godność, jakąś elementarną sprawiedliwość, jakąś praworządność w Rzeczpospolitej, że po prostu ci równiejsi przez 25 lat w Polsce stają się równi i to im się nie podoba.
Wreszcie wyrasta po prostu nowe społeczeństwo, nowe pokolenia dochodzą do głosu. I dodam tutaj, no może zupełnie już z innej beczki wydający się argument, ale mamy ze sobą ledwo co świętowane 25 lat Radia Maryja. Gdyby tego nie było, prawdopodobnie nasza walka o mentalność przesuwałaby się w czasie o kolejne pół wieku. I jest to walka o mentalność, walka o to, żeby sobie normalni, uczciwi, prawowici obywatele tego kraju, Polacy, zdali sprawę z tego, że są podmiotem, a nie przedmiotem. Że prawo to jest to coś, za co my płacimy, płacąc podatki. Płacimy podatki za wojsko, które ma nas strzec. Płacimy podatki policji, płacimy podatki za sądy, za prawodawstwo i chcemy być bezpieczni. My na to pracujemy, to nam się nam należy. Ale zaczynamy tak myśleć dopiero teraz, po 25 latach, od tej grubej kreski.
Pani...
Dopiero teraz do tego dochodzimy, że nam się cokolwiek należy, że my jesteśmy ważni. Znowu nadchodzi 13 grudnia, a ja słyszę, jak mówię, my, oni, my, oni. Tak jak mówiłam, całą swoją młodość, całe swoje wchodzenie do zawodu, my i oni. I przetrwać. To jest walka o mentalność. Jeżeli mamy jeszcze bardzo dużo betonowych ludzi i w wojsku, i w policji, jest groźnie. Ale tym bardziej powinniśmy się przeciwstawiać, używać prawa i chronić się w ten sposób, który przewiduje prawo.
Absolutnie, no jeżeli nawet sędzia Trybunału Konstytucyjnego łamie prawo stanowione, łamie tak naprawdę konstytucję, która mówi, że szczegóły dookreśla ustawa. No i nic się tak naprawdę z nim nie dzieje. Kiedy Schetyna, Petru, cała ta ferajna wzywa do tego, żeby ci, którzy przysięgają wierność Rzeczypospolitej, rezygnowali z tego i występowali przeciwko demokratycznej władzy. No to pytanie, gdzie jest rzeczywiście prokurator? Jeżeli 25 lat świętujemy Radia Maryja w Toruniu i gdzieś tam na mieście kilkunastoosobowe, zmanipulowane zresztą przez media, ale to jest osobny temat zupełnie, manifestacje, tak zwane manifestacje, no bo to tak naprawdę grupka jakichś ludzi z jakiejś organizacji gdzieś tam się spotyka, jakiś transparencik wywiesi, no i to wszystko pokrzyczy, sfilmują i idą do domu. Natomiast jeżeli odbywają się takie manifestacje, gdzie tu mowa o państwie totalitarnym? Teraz wchodzi w życie ta ustawa o zgromadzeniach, która też jest wylewana całkowicie gdzieś tam do kosza, wyrzucana przez tak zwaną opozycję.
Żeby się prowokacje skończą.
Tak,
świetna ustawa.
Ale nie wiem, czy pani słyszała, tak na w Częstochowie podczas spotkania z liderem KOD-u Mateuszem Kijowskim, jeden z uczestników mówi, że skoro PiS pierwszeństwo demonstrowania daje związkom wyznaniowym, tu chodzi głównie o procesję Bożego Ciała tak naprawdę, które są organizowane co roku i w tym znaczeniu są to manifestacje cykliczne, to mówi, załóżmy Kościół Obrony Demokracji. Ale to jeszcze nie jest koniec tego kuriozum tych ludzi. Mówi tak, Biblią niech będzie Deklaracja Praw Człowieka Obywatela, książeczką do nabożeństwa Konstytucja, a błogosławionym nieśmiertelny Andrzej Rzepliński. Po prostu już paranoja goni paranoję. Jak w ogóle w tych oparach absurdu odnaleźć się? Ten, który dostaje świadczenie 500+, ten, który będzie mógł iść na wcześniejszą emeryturę, ten, który może decydować o tym, czy dziecko posłać w wieku 6 lat do szkoły, czy nie, bo ma wybór. Ten, który będzie miał wkrótce 2000 zł najniższej pensji z 1850 podwyższone. Ten, który będzie miał wyższą stawkę godzinową i tak dalej, i tak dalej. Jak taki zwykły obywatel ma się zachować wobec tych oparów absurdów, które wciska nas PO, Nowoczesna, KOD i właśnie takie towarzystwo?
No, na to właściwie pozostaje jedyna recepta. Jest dekalog. I ten dekalog nas ściąga do myślenia bardzo prostego. Czym się mamy kierować? Nie kierować się cudzą krzywdą. I póki dochodzimy do jakiegoś stopnia rozwoju prawa, staramy się o coś lepszego, budujemy coś lepszego, konstruktywnie jesteśmy i uczciwi w swoich działaniach. W sumieniu mamy odpowiedź, wszystko z nami jest w porządku, to naprawdę nie musimy się zastanawiać, czy nas ktoś skołuje, czy nie. Rozwój jest po prostu absolutną cechą człowieka. My przekształcamy tę ziemię, tak? Ale tak, żeby nie była to niczyją krzywdą. Natomiast ta druga strona, z którą my ciągle walczymy na mentalność, ta druga strona posługuje się zupełnie innymi realiami. Dla nich kościołem jest partia. Dla nich dekalog to mamona. I mówię to znowu w odniesieniu do bardzo emocjonalnego spotkania kiedyś z generałem Jaruzelskim, który był bardzo ciekaw mojej osoby. Strasznie chciał, żeby taka rozmowa miała miejsce. No z duszą na ramieniu, ale poszłam. I wiele z tych wypowiedzi jego dało mi tyle do myślenia, że my jesteśmy, mimo że skorzeni Polakami, on i ja, to jesteśmy z dwóch różnych światów, które się nie stykają. To są światy zupełnie oddzielnie, nie do pogodzenia one są. Tylko kiedy zejdziemy na poziom poszanowania narodu i prawa. Dla niego, kiedy zapytałam go kiedyś w jakimś momencie o to, co dla pana jest najważniejsze w życiu. Najważniejsza jest partia. Dla pani religią jest Kościół, tak się wyraził. No, pani religią jest Kościół, a dla mnie Kościołem jest partia. I mam to nagrane. Tego wywiadu nikt nie chciał do tej pory kupić. Wszyscy się bali. Ale na odchodne, tak już może w swobodnym takim pożegnaniu, pan generał patrzył na mnie litościwie. Widziałam z takim politowaniem, że taka no nieprzystosowana jestem do tego i do tej kariery w dziennikarstwie się jednak nawet i w jego oczach nie nadam. I powiedział mi na do widzenia, panie Aniu, każdego da się kupić. Powiedział to tak cynicznie, z taką pewnością, każdego da się kupić. I wtedy ja się roześmiałam, po prostu spontanicznie. Wyciągnęłam odruchowo do niego rękę i powiedziałam, panie generale, idziemy o zakład, że nie każdego. Generał się osłupiał, zaczął wyciągać dłoń w moją stronę, nagle zesztywniał i powiedział, nie, z panią się nie założę. I z tym idę w dalsze moje losy życia w Polsce.
No właśnie, więc tutaj...
Nie założył się.
Bądźmy...
Ze mną.
Bądźmy mądrzy, jak to też mówi ojciec dyrektor, obudź się Polsko, bo jeszcze niektórzy potrzebują tego przebudzenia.
Nie daj się kupić jakimś łachom, którzy naprawdę sami są pożałowania godni, którzy nie są żadną wiodącą siłą, nie są żadnym wzorcem inteligencji, nie są przywódcami narodowymi. To są łachy, które bronią własnej kasy. Niczego więcej.
Dziękuję bardzo pani redaktor Anna Pietraszek, nasz gość. Dziękuję za rozmowę.
Szczęść Boże, dziękuję, Bóg zapłać.
Szczęść Boże.